Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet My mamy połączenie z Krzysztofem Bosakiem, wicemarszałkiem Sejmu, jednym z liderów Konfederacji, który jest w drodze do polskiego parlamentu. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Za naszymi oknami jest ciemno, a widzę, że za oknami samochodu, pojazdu, którym się przemieszcza pan marszałek, już jest świt, już jest jasno, już można rozglądać się po okolicach.
No, budzi się dzień, budzi się warszawski dzień, panie redaktorze.
To prawda, dla niektórych warszawskich, a dla niektórych gdzieś na Węgrzech. Pan Marcin Romanowski poprosił o azyl polityczny na Węgrzech i go otrzymał. Jaki jest komentarz pana marszałka w tej sprawie?
No, niecodzienna sytuacja, panie redaktorze. Ja właściwie pytany przez dziennikarzy co do samego postępowania pana posła, to staram się unikać komentarza, ponieważ ja nie znam ani jego sytuacji zdrowotnej, ani w gruncie rzeczy jego sytuacji prawnej. Oceny takich rzeczy dokonuje się tak naprawdę znając wszystkie fakty. Natomiast mogę powiedzieć to, co mówiłem od samego początku, czyli sam wniosek o areszt jest dla mnie niezrozumiały, jest nadużyciem. I cała ta historia z poszukiwaniem Marcina Romanowskiego, próbą zatrzymania go listem gończym, uważam to za taką hucpę polityczną. Ja uważam, że nieprawidłowości poprzedniego rządu powinny być rozliczone. Prokuratura ma prawo je badać, sformułować zarzuty, a sąd powinien te zarzuty osądzić. Natomiast moim zdaniem nie ma tu żadnego uzasadnienia dla tego aresztu. Odbieram to jako próbę politycznej zemsty i tak naprawdę substytut wymiaru sprawiedliwości. To, co powinno się wydarzyć, to moim zdaniem z wolnej stopy powinien odpowiadać. I po prostu jesteśmy już rok od zmiany władzy i już powinniśmy po tym roku mieć wyrok sądu w pierwszej instancji. To, co mnie niepokoi, to, że takie sprawy nie są osądzane przez sąd. Nie bardzo rozumiem, na co sąd tutaj czeka.
Ale nowa jakość w tej sytuacji to jest azyl polityczny, którego udzielił rząd premiera Orbana. Chyba nietypowa sprawa nie tylko nad Wisłą, ale i w całej Europie.
No, jest to nadzwyczajna sprawa. Ja wczoraj byłem w Brukseli i my jesteśmy teraz w jednej grupie politycznej z premierem Orbanem i innymi siłami takimi suwerennościowymi, konserwatywnymi czy narodowymi z różnych państw europejskich. I podczas spotkania, mieliśmy takie poranne spotkanie robocze przed szczytem Rady Europejskiej, premier Orban pytał, co dzieje się w Polsce, dlatego że napływają do nas kolejne wnioski o azyle polityczne. Muszę powiedzieć, że jak opisałem, co się dzieje w Polsce, to liderzy z innych państw europejskich, także członkowie rządów tych państw, jak na przykład wicepremier Salvini, byli szczerze zaskoczeni, ponieważ media za granicą w ogóle nie informują o różnych nadużyciach, kontrowersjach czy złamaniach prawa, do których w tej chwili dochodzi. Z ich perspektywy, jakby mając wyłącznie informacje medialne, w Polsce powinien być polityczny spokój i tak zwana praworządność. No, tymczasem mamy sytuację przeciwną.
I byli zaskoczeni, ale był jakiś komentarz ze strony czy to premiera Orbana, czy to pana Salviniego?
Znaczy, no, spotkanie nie miało charakteru publicznego, jedynie taki, że poprosili o więcej informacji, że chcą po prostu być na bieżąco informowani, co się w Polsce dzieje. I poza tym wszyscy podejrzewają w tych partiach narodowo-wolnościowo-konserwatywnych i eurokrytycznych, w tych partiach suwerennościowych wszyscy postrzegają to tak, że Polska jest w tej chwili takim poligonem doświadczalnym, podobnie jak Rumunia, gdzie właśnie nastąpiła próba unieważnienia, czy chyba udana już próba unieważnienia wyborów, podważenia wyniku wyborów prezydenckich, ponieważ wygrał nie ten kandydat, co miał wygrać, zdaniem establishmentu. I tutaj wszyscy postrzegają to tak, że Polska i Rumunia są poligonem doświadczalnym, następne będą Węgry, a później inne państwa, gdyby dochodziły do głosu takie siły polityczne, które zdaniem sił establishmentowych po prostu nie powinny rządzić. Także jak to skomentował jeden z byłych ministrów z państw naszego regionu, demokracja w Europie się skończyła i to, co mamy, to jest postdemokracja.
A co pan pomyślał, kiedy się pan dowiedział o tym azylu politycznym?
To samo, panie redaktorze, co kiedy usłyszałem wcześniej o tym liście gończym, a wcześniej o wniosku o areszt. To znaczy, że to jest po prostu naprawdę już przekraczanie wszelkich granic, żeby w ten sposób postępować wobec posła, wobec kogoś, kto nie unika kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Nie widzę żadnego powodu, żeby taką osobę próbować bez wyroku zamknąć w więzieniu. To jest naprawdę, jakby grube nadużycie. Ale dodajmy, grube nadużycie, które jest możliwe w świetle prawa, bo przecież to wszystko odbywa się na podstawie przepisów prawa i niestety dopiero w tej chwili, kiedy PiS oddał władzę, do Sejmu wpływają ustawy, które mają ograniczyć możliwość posługiwania się aresztami. Wiemy, że wcześniej niestety te areszty były nadużywane. Co więcej, jeszcze rząd wprowadzał przepisy, które w ten sposób to ułatwiały. I teraz byli członkowie rządu stali się ofiarami tych przepisów, które sami wprowadzali.
To też zależy, jak głęboko popatrzeć na to, co się dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości, bo jeżeli uznamy, że prokuratura krajowa działa nielegalnie, to wszystko się nie dzieje w granicach prawa.
A, to jest zupełnie inna sprawa. Sądy działają w granicach prawa, prokurator krajowy objął swój urząd rzeczywiście bez ustawowej podstawy, więc można uznać, że po prostu on nie działa legalnie. Natomiast, panie redaktorze, nawet jak podważymy legalność działania prokuratora krajowego, to nie znaczy, że pozostali prokuratorzy nie mają mandatu do działania. No owszem, mają. Jeżeli wnioski aresztowe zatwierdza sąd, to wówczas myślę, że może być to wszystko trudno kwestionować na podstawie właśnie tego argumentu braku prawa do działania.
A kwestionowanie odroczenia decyzji przez Państwową Komisję Wyborczą to jest też sprawa, przy której jest bardzo duży znak zapytania.
Nie, moim zdaniem tu nie ma żadnego znaku zapytania. Państwowa Komisja Wyborcza działa w oczywisty sposób bezprawnie i po prostu łamie prawo, podobnie jak minister finansów. Tutaj wątpliwości nie ma, dlatego że nie ma w ogóle takiego trybu jak odraczanie uchwały PKW w tej sprawie.
A czy jest jakiś tryb odwołania Państwowej Komisji Wyborczej, zmiany Państwowej Komisji Wyborczej, czy takiego trybu nie przewiduje polskie prawo?
Trzeba by zajrzeć do ustawy, ale wydaje mi się, że bez zmiany ustawy to jest niemożliwe.
No dobrze, to w takim razie w jakim punkcie rozwoju Rzeczpospolitej teraz jesteśmy?
Jesteśmy w przededniu kampanii wyborczej, która zdecyduje o dalszym ustrojowym kształcie Polski, dlatego że od tego, kto wygra w przyszłym roku wybory prezydenckie, będzie zależało, jakie ustawy będą podpisywane i na jak wiele może sobie pozwolić władza. Przy wszystkich mankamentach obecnej sytuacji uważam, że ta władza tej koalicji Donalda Tuska, dobrze, żeby pozostała władzą ograniczoną i niezdolną do pełnego sprawowania władzy. To znaczy, żeby, krótko mówiąc, prezydent nie był z ich obozu. Dlatego my już bardzo mocno od miesięcy angażujemy się w przygotowania do wyborów prezydenckich. Przypomnę, że nasz kandydat Sławomir Mentzen objechał już w tej chwili ponad 60 miast w całej Polsce, a wczoraj spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i też rozmawiali o tych wszystkich najpoważniejszych sprawach.
I jeszcze dodatkowo rozmawiali na temat referendum, które ma być razem z wyborami prezydenckimi. Jakie pytania mają być w tym referendum?
To jest pytanie do Sławomira Mentzena. Ja nie wiem dokładnie, na czym ta propozycja, którą on wczoraj zgłosił, polega. Dzisiaj być może podczas sesji głosowań będziemy się widzieli w Sejmie, to o tym porozmawiamy. Natomiast grubsza rzecz biorąc, to się sprowadza do tego naszego pomysłu resetu konstytucyjnego i próby włączenia też społeczeństwa, żeby dała legitymację do takiego resetu. Jeżeli społeczeństwo dałoby legitymację do takiego resetu w drodze właśnie referendum, to byłoby wiadomo, że to jest kierunek, w którym Polacy chcą iść. I ja myślę, że jakby dobrze zbadać, to nikt tak naprawdę chyba, znaczy większość ludzi nie chce kontynuowania tego destrukcyjnego dla Polski sporu. I dałoby się z tego wybrnąć. Niestety brakuje woli politycznej.
Ale reset konstytucyjny na czym miałby polegać?
Reset konstytucyjny, panie redaktorze, to jest hasło, które wyraża pomysł zakończenia sporu, tak zwanego sporu o praworządność, poprzez zamknięcie go szeregiem poprawek do konstytucji, które musiałyby utrwalać ustrojowo pewien kompromis, który musiałby zostać zawarty pomiędzy siłami politycznymi zdolnymi stworzyć większość konstytucyjną, a przy obecnym układzie parlamentarnym taka większość musiałaby być tworzona z udziałem, wydaje mi się, i PiS-u, i Platformy. Mamy spory o KRS, o TK, o Sąd Najwyższy. W tej chwili doszedł spór o prokuraturę. Być może zaraz będziemy mieć jeszcze spór o wybory prezydenckie, jeżeli PKW zechce łamać prawo. I taki reset konstytucyjny mógłby po prostu określać, co jest stanem prawnym powszechnie akceptowanym w sprawie każdego z tych organów. To może być odnowienie składu tych organów, to może być zatwierdzenie obecnego składu tych organów, to może być coś pomiędzy, to już jest do dyskusji z siłami politycznymi. Uważamy, że bez zawarcia kompromisu tego sporu się nie zamknie. Możemy brnąć po prostu w stan anarchii, dualizm prawny, natomiast i podsycanie sporów z zagranicy, co obserwujemy. Natomiast ta nasza propozycja jest naszym zdaniem jedynym legalnym, zgodnym z prawem sposobem wybrnięcia. Wszystkie inne sposoby są i będą bardzo mocno podważane prawnie. Albo przez jedną stronę sporu, albo przez drugą. Bo ta sytuacja jest niestety skomplikowana z tego powodu, że to nie jest tak, że tylko jedna strona ma argumenty prawne. Obie strony mają jakieś argumenty, mają jakieś wyroki na potwierdzenie swoich działań, no i ich używają.
A nie łatwiej stworzyć projekt nowej konstytucji i przy okazji wyborów?
Nie, panie redaktorze, znacznie łatwiej jest skupić się na cząstkowych zagadnieniach niż pisać projekt nowej konstytucji, tym bardziej, że w sprawie założeń projektu nowej konstytucji absolutnie w polskiej klasie politycznej nie byłoby wspólnych założeń. Każdy miałby inne cele. Więc ja jestem realistą, uważam, że nawet zbudowanie większości konstytucyjnej dla zamknięcia sporu o praworządność tak naprawdę jest niemożliwe, bo przecież widzimy, że obóz Donalda Tuska ma zupełnie inne cele niż zamknięcie tego sporu. Oni chcą prowadzić rewolucję. No i PiS, kiedy rządził, też nie był zainteresowany żadnym kompromisem, żadnym konstruktywnym rozwiązaniem tego sporu, tylko też chciał prowadzić swego rodzaju rewolucję. Problem z pisowską rewolucją w wymiarze sprawiedliwości polegał na tym, że w samym PiS-ie nie było żadnej zgody, do czego ta rewolucja ma prowadzić i na czym ona ma polegać. Dlatego tak bardzo się zamotali i zawikłali. Zarówno najpierw spory ze sobą pomiędzy ośrodkiem premiera Morawieckiego, ośrodkiem premiera Ziobry i ośrodkiem Jarosława Kaczyńskiego, ośrodkiem prezydenta Dudy. Mieliśmy ze cztery ośrodki, z których każdy prowadził trochę inną politykę, które weszły w spór z środowiskiem sędziowskim z Polski i w spór z ośrodkiem brukselsko-luksemburskim. No więc to nie mogło się skończyć dobrze, nie było tam żadnej strategii. Natomiast ten nowy obóz, widać bardzo wyraźnie, on też nie ma żadnej czytelnej strategii. To, co chce środowisko Justicji, to jest trochę co innego niż to środowisko Bodnara. To, co chce środowisko Bodnara, to jest trochę co innego niż to środowisko Tuska. A koalicjanci typu Lewica, PSL czy Polska 2050 mają jeszcze inne na ten temat spojrzenie. Dzisiaj zdaje się, Szymon Hołownia ma zaprezentować swoje propozycje. No widać, że naprawdę tutaj nikt nie ma jednej spójnej strategii. Więc obawiam się, panie redaktorze, że ten spór będzie trwał i trwał i po prostu będziemy musieli żyć stanem takiego bałaganu prawnego.
Szymon Hołownia zaproponował jakieś rozwiązanie związane z wyborami prezydenckimi. Powiedział w pełnym składzie, żeby Sąd Najwyższy decydował, czy te wybory są, czy zostały przeprowadzone zgodnie z prawem, czy nie. I co pan o tym sądzi?
Myślę, że to ma się nijak do obecnie obowiązującej ustawy o Sądzie Najwyższym, a praworządność polega na tym, żebyśmy stosowali się do obowiązujących ustaw. Natomiast jeżeli Szymon Hołownia swoją propozycję przedstawi w postaci propozycji ustawowej, no to może mieć sens o tyle, że można taką ustawę przegłosować, w międzyczasie rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą o ewentualnym kompromisie i przesłać prezydentowi do podpisu, no i zobaczyć, czy prezydent chciałby taką ustawę podpisać. Wtedy byłoby to wszystko zgodne z prawem, że po prostu byłaby próba legalnego przeprowadzenia jakiejś zmiany. No przecież ten sposób ukształtowania Sądu Najwyższego, który jest obecnie, jest wynikiem, jeżeli dobrze pamiętam, kilkunastu zmian ustawowych, które robił rząd PiS-u. I wszystkie te kolejne zmiany ustawowe prezydent Andrzej Duda podpisywał. Więc to była taka niekończąca się seria eksperymentów, można by powiedzieć, instytucjonalnych, które na żywym organizmie prowadził obóz Jarosława Kaczyńskiego. Z tego wyniknął obecny kształt Sądu Najwyższego, który jest kwestionowany, gdzie wszystkie sprawy te delikatnie politycznie są kierowane do, zgodnie z ustawą, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w której jest sporo, aczkolwiek nie wyłącznie, tych sędziów z, powiedzmy, nowego awansu czy z nowego rozdania. Przy czym nie są to wcale, jak tam media czasem sugerują, sędziowie pisowscy. Są to ludzie, którzy często jako sędziowie pracowali, mają bardzo duże doświadczenie, nawet 20-letnie, w wymiarze sprawiedliwości. Nie byli związani z żadnym obozem politycznym. Niektórzy z nich byli, ale tylko niektórzy inni nie byli. Więc ta sytuacja nie jest wcale taka jednoznaczna. Natomiast zwracam uwagę, że obecny kształt ustawy, czy on się komuś podoba, czy nie, ta ustawa po prostu obowiązuje. I wydaje mi się, że w swojej propozycji, to już nie jest pierwszy raz, kiedy marszałek Szymon Hołownia nie bierze pod uwagę obowiązujących ustaw. No i nie na tym polega praworządność.
A do czego zmierza ta rewolucja, którą przeprowadza w Polsce rząd Donalda Tuska?
Obawiam się, panie redaktorze, że do niczego, poza ewentualną dominacją tej koalicji. Natomiast ta dominacja jest mocno pozorna, dlatego że oni nie są żadną jednością. No oczywiście są cele takie cząstkowe, pomniejsze, typu żeby niektórych polityków porozliczać, gdzieś tam trochę może właśnie szukać tej satysfakcji politycznej polegającej na postawieniu przed sądem jednego, czy wtrąceniu do więzienia wręcz jednego czy drugiego polityka. Czy to się uda, zobaczymy. Ja jeszcze raz to podkreślę. Jestem generalnie zwolennikiem wyjaśniania nieprawidłowości. Było parę afer, które wymagają osądzenia. Świętych krów nie może być, niezależnie o który obóz polityczny chodzi. Natomiast nie możemy mylić sprawiedliwości z zemstą. To jest coś, co powiedział też w ostatnim wywiadzie prasowym były rzecznik ministra spraw zagranicznych z rządu Mateusza Morawieckiego. Jedno to jest sprawiedliwość, drugie to jest zemsta. I wydaje mi się, że tutaj ta różnica trochę polityką Platformy się zaciera.
Co będzie dzisiaj, o czym będzie dzisiaj Sejm decydował?
Dzisiaj, panie redaktorze, czeka nas przede wszystkim sesja głosowań pomiędzy godziną 9 a 10. Kluczowe na tym posiedzeniu projekty ustaw były omawiane już, czy punkty były omawiane wczoraj. Ja akurat prowadziłem obrady do wczoraj, do późnego wieczora i przedwczoraj. Z ciekawych rzeczy z tego posiedzenia Sejmu to warto wrócić do nagrań, otworzyć sobie debaty co najmniej w dwóch sprawach. Jedna z nich to jest debata nad przepisami rozszerzającymi karalność za tak zwane przestępstwa z nienawiści. A więc minister Bodnar wprowadza przepisy, które mogą skończyć się cenzurą ludzi o prawicowych poglądach, dlatego że mają być po pierwsze wzmocnione kary, większe kary, po drugie oczywiście są to przestępstwa ścigane z urzędu i po trzecie do przesłanek ma być dodana w tej chwili nienawiść na tle orientacji seksualnej i płci. Więc może być tak, że każdy, kto będzie wyrażał niepochlebne opinie na temat lobby LGBT, czy gender, czy feministycznego, to po prostu będzie ścigany z urzędu jako przestępca. To jest jedna interesująca debata, która się odbyła wczoraj. W tej debacie reprezentowali nas posłowie Karina Bosak i Konrad Berkowicz. Natomiast również interesująca jest moim zdaniem debata nad raportem z Komisji Wizowej, która była tak naprawdę debatą nad prowadzoną dotychczas przez Polskę polityką migracyjną. W raporcie z pracy Komisji Wizowej wyszło bardzo dużo ciekawych rzeczy, pokazujących całkowity bezwład państwa, jeżeli chodzi o prowadzoną politykę migracyjną i całkowite rozjechanie się tego, co było deklarowane w mediach, na wiecach i w kampaniach wyborczych, z tym, co faktycznie było realizowane przez poprzedni rząd.
Będziemy obserwować to, co dzieje się w Sejmie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, był gościem Poranka Wnet. Na zegarku godzina 7:41, więc posłuchamy teraz piosenki Czerwone Gitary.